W przestrzeni naszego życia nieustannie spotykamy się z różnego rodzaju znakami i o takich znakach chcemy dzisiaj porozmawiać, o znakach czasu. Znaki czasu w Kościele i w demokracji to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam do dialogu i rozmowy na ważny temat.
Tak, wraz z nami jest ksiądz dr Zenon Hanas, przełożony palotyńskiej prowincji Chrystusa Króla, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, również pozdrawiam ojca redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Maryja, gdziekolwiek są na świecie.
Tak, i właśnie, Radio Maryja łączy ludzi z tak różnych stron i cieszymy się, że jesteśmy tym mostem, który łączy, który także jest tą rzeczywistością dialogu, do którego, tak jak ksiądz profesor zaznaczył, serdecznie zapraszałem w tym kontekście naszego dzisiejszego tematu, znaki czasu w Kościele i w demokracji. Od czasu, kiedy Sobór Watykański II wezwał Kościół do badania znaków czasu i wyjaśniania ich w świetle Ewangelii, to ten termin znaki czasu zdominował jakże mocno tę przestrzeń naszej codzienności i zadomowił się w katolickiej nauce społecznej i katolickiej refleksji pastoralnej. Czym są te znaki czasu? Jak je można interpretować? Kto je może interpretować? Konkretne przykłady tych znaków czasów na przestrzeni historii Kościoła, jak Kościół na te znaki odpowiada, bo z pewnością znak czasu jest również pewnego rodzaju wyzwaniem dla Kościoła, a także zadaniem, aby wypracować pewnego rodzaju odpowiedź na dany znak czasu. Jakie te znaki czasu teraz możemy zaobserwować? Serdecznie prosimy o pewnego rodzaju takie wprowadzenie w nasz dzisiejszy temat księdza doktora Zenona Hanasa.
Rzeczywiście ten termin znaki czasu został bardzo mocno zaakcentowany w czasie Soboru Watykańskiego II. Jeśli tak się zastanowimy, co to jest znak czasu, takie trochę może odległe od codziennego naszego życia pojęcie, no to możemy powiedzieć sobie tak, że Pan Bóg, który jest twórcą całego świata, każdego z nas, całej ludzkości, on w jakiś sposób przemawia do człowieka. Próbuje dotrzeć do nas ze swoim przesłaniem, żeby nam powiedzieć o tym, kim on jest, żeby nam powiedzieć, kim my jesteśmy dla Pana Boga. I to Boże objawienie, ono się dokonywało poprzez Pismo Święte, poprzez wieki, te zapisywane słowa Starego i Nowego Testamentu do dzisiaj czytamy. No i to są słowa, które nam mówią o tym, kim Pan Bóg jest, czego Pan Bóg od nas chce. Natomiast są jeszcze takie inne znaki Bożej obecności albo znaki, pewne wydarzenia, może użyję słowa wydarzenia, no bo te znaki czasu najczęściej kojarzą się z jakimś wydarzeniem, coś się stało. I to wydarzenie sprawia, że zaczynamy sobie stawiać pytanie, co Pan Bóg chce nam przez to wydarzenie powiedzieć? Do czego Pan Bóg jakby kieruje nasze myśli poprzez to, że dane wydarzenie stało się w naszym życiu, w historii naszego narodu, w naszej osobistej historii, w historii całego świata? No takim bardzo wielkim wydarzeniem, które dotyka całej ludzkości w tym momencie, no jest pandemia. Czyli no wiele osób, wielu chrześcijan stawia sobie też to pytanie bez przerwy, do co Pan Bóg chce nam przez powiedzieć, przez tę pandemię, co się wydarzyło, czego możemy się nauczyć, czego Pan Bóg chce nas nauczyć właśnie przez to wielkie, takie dotykające wielu milionów ludzi zdarzenie, jakim jest epidemia, która sprawia, że wiele osób choruje, umiera, wiele osób traci pracę, jest niepewność. Co Pan Bóg chce ludzkości przez to powiedzieć? To wydarzenie pandemii jest oczywiście nie jest jedynym wydarzeniem, tylko takich znaków czasu, które Pan Bóg stawia ludzkości, jest bardzo dużo. Wojny, które się wydarzyły, jakieś kataklizmy, trzęsienia ziemi, tsunami, były no, różnego rodzaju jakieś takie choroby, które się pojawiały też w różnych miejscach. Więc takich wydarzeń typu no, jeszcze jakieś terrorystyczne zamachy, no nie wiem, prześladowanie chrześcijan, ale też takie pozytywne rzeczy, które się dzieją na świecie. Czyli na przykład rozwój technologii, rozwój medycyny, która się daje nam nowe możliwości leczenia człowieka. To są wszystko wydarzenia, które stawiają nam pytanie, co Pan Bóg dzisiaj w tym XXI wieku chce mi osobiście albo całemu Kościołowi powiedzieć właśnie poprzez to wydarzenie. Więc to jest taka najbardziej chyba podstawowa, najprostsza definicja, że są pewne wydarzenia, nawet też takie osobiste, bo Pan udaje pewne wydarzenia też no, w naszym takim bardzo osobistym życiu. Jakieś znaki, które mają nas poprowadzić do Niego albo mają nas jakby zmotywować do pewnej refleksji, do zastanowienia się nad swoim życiem. Więc te wszystkie wydarzenia małe, duże, dotykające tylko jednej osoby albo całego społeczeństwa czy całego świata. Więc jeżeli sobie te wszystkie wydarzenia, taką sumę różnych wydarzeń byśmy wzięli pod uwagę, które stawiają nam właśnie pytanie ludziom wierzącym, co Pan Bóg chce nam przez to wszystko powiedzieć, co nam chce opowiedzieć przez te wydarzenia, to są tak zwane znaki czasu. Tak można by to najogólniej ująć, tę niesłychaną ilość różnych zdarzeń, które są. Niektóre wydarzenia oczywiście są cudowne, tak jak Pan Jezus, kiedy żył, czynił znaki, uzdrawiał osoby, rozmnażał chleb, nawet wskrzeszał z martwych do życia. I to też były znaki, które sprawiały, że ludzie się zastanawiali, kim Pan Jezus jest. Co Pan Jezus chce powiedzieć, czyniąc właśnie te znaki Bożego działania w naszej codzienności. Takie wydarzenia, one mogą dotyczyć też objawień. Były objawienia Matki Bożej w Fatimie, w Lourdes, w Guadalupe, no w różnych miejscach takie objawienia miały miejsce, takie zdarzenia, które też stawiają nam pytanie, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez te wszystkie wydarzenia. Więc ta ilość, bardzo wiele takich zdarzeń i myślę, że każdy z nas takie znaki czasu też otrzymuje od Pana Boga. To też możemy właśnie o tym porozmawiać trochę, że może słuchacze podzielą się jakąś swoją taką opowieścią, że Pan Bóg dał im swego rodzaju znak, już taki bardzo osobisty, albo potrafiliśmy zrozumieć właśnie jakieś takie wielkie wydarzenie, dlaczego coś się wydarzyło na świecie i jakie znaczenie jest tego wydarzenia dla naszego życia duchowego i drogi wiary. Więc to jest taki, tak najogólniej, kiedy mówimy o znakach czasu, to mamy na myśli wydarzenia, które stawiają nam pytanie o to, czego Pan Bóg od nas chce. Na Soborze Watykańskim II to sformułowanie z konstytucji pastoralnej, która opisywała rolę, znaczenie Kościoła w społeczeństwie współczesnym, a wiemy, że ten początek no, po II wojnie światowej, że też były bardzo szybkie przemiany społeczne, bardzo dużo się działo w społeczeństwie takim właśnie w demokracji, więc Kościół zastanawiał się, w jaki sposób dotrzeć do tego nowego świata, do tych zmian, które się dokonywały. To był czas zimnej wojny, przypomnijmy, industrializacja, bardzo szybki rozwój no, nauki, postępu, komunikacji. I to wszystko sprawiało, że ludzkość no, zaczynała się zmieniać i żeby Kościół mógł lepiej przemawiać do tej nowoczesnej ludzkości XX wieku, zapisał właśnie w swoim dokumentach, w konstytucji Gaudium et Spes, że Kościół ma obowiązek badać znaki czasu oraz wyjaśniać je w świetle Ewangelii. A robił to po to, aby w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania. Czyli to nasze zastanawianie się nad znakami czasu we wspólnocie Kościoła, w modlitwie, poprzez teologów, poprzez no, osoby duchowne, papieża też ostatecznie, który nadaje interpretację tym znakom czasu, ale zawsze to robi Kościół jako wspólnota, więc to zastanawianie się nad znakami czasu nie jest takim zastanawianiem się tylko dlatego, żeby, no nie wiem, samemu zaspokoić swoją ciekawość, ale po to też, żeby dostosować naszą ewangelizację, ten przekaz wiary, do mentalności każdego pokolenia, żeby poznać, co tak naprawdę ludzie myślą. Dlatego też w tych dokumentach soborowych jest mowa o tym, że te wydarzenia czy znaki czasu obejmują zarówno wydarzenia, czyli to, co możemy zobaczyć tak zewnętrznie, możemy zarejestrować kamerą, możemy opisać to, ale też te znaki czasu obejmują ludzkie oczekiwania i pragnienia, potrzeby. Czyli te nasze potrzeby ludzkich serc, te pragnienia, które się rodzą w ludzkich sercach, są również znakiem czasu. To jest też bardzo ciekawa myśl soborowa, że te znaki czasu obejmują tę część widzialną, ale też taką część mniej widzialną. Co tak naprawdę w ludzkich sercach się dzieje? I żeby zrozumieć właśnie te znaki czasu, żeby je opisać w świetle Ewangelii, to jest potrzebne do tego, żeby jeszcze bardziej szerzyć Ewangelię, żeby docierać z tym orędziem ewangelicznym do tych ludzi i żeby ich prowadzić do Pana Boga, żeby tworzyć z nich taką rzeczywiście autentyczną rodzinę dzieci Bożych, jako Kościół, który jest do tego powołany. Więc to jest taka myślę, że najbardziej podstawowa to opis tego, co nazywamy znakami czasu, które dzisiaj nieustannie się dzieją. Być może jutro znowu Pan Bóg jakiś znak czasu postawi nowy przed nami, zachęcając nas do zrozumienia Jego woli i do tego, czego od nas chce. Natomiast pierwotnym takim, skąd się to słowo w ogóle wzięło, to pojęcie, to stwierdzenie o znakach czasu, w Ewangelii świętego Mateusza jest opisana rozmowa Pana Jezusa z grupą faryzeuszy i uczonych w piśmie. I Pan Jezus do nich powiedział: wy wieczorem mówicie, jutro będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni. Rano zaś dziś będzie burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione. I później pada to zdanie: wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaku czasu nie możecie. Więc to jest to takie pierwotne zawołanie Pana Jezusa, żeby właśnie rozpoznawać to, co się dzieje wokół nas. Te znaki czasu, które są stawiane nie tylko w sposób jakiś cudowny, jako cuda, ale jako takie też zwyczajne wydarzenia już nie tylko natury, ale tego, co się dzieje w naszym społeczeństwie, w naszych wspólnotach, i żeby sobie stawiać nieustannie pytanie, co Pan Bóg przez te wydarzenia chciałby nam powiedzieć, w jaki sposób Bóg przez te wydarzenia nieustannie się nam objawia. Później papieże, to już tak zmierzając do końca, po Soborze Watykańskim II, zarówno papież Jan XXIII, który zwołał Sobór Watykański II i wprowadził do takiego języka kościelnego właśnie pojęcie znaków czasu, przy czym papież Jan XXIII, on te znaki czasu, on bardzo tak pozytywnie interpretował, to znaczy te znaki, które Bóg zostawia nam właśnie poprzez różne wydarzenia, one mogą być albo znakami nadziei, które dają nam więcej takiej radości, pogody ducha, nadziei na to, że Pan Bóg działa, albo są to takie znaki, które bardzo nas zatrważają, wprowadzają nas w pewien niepokój, w pewne poczucie zagrożenia, że coś dzieje się takiego, co może zagrozić człowiekowi w drodze do Pana Boga, że może całej ludzkości zagrozić. Więc tych znaków może być, albo mogą być pozytywne, albo negatywne, te znaki, które Pan Bóg nam daje. Więc papież Jan XXIII ze swoją taką bardzo otwartą, optymistyczną duchowością, on zawsze starał się poszukiwać takich pozytywnych znaków, nadziei dla rozwoju Kościoła, dla szerzenia Ewangelii. I później papieże, zarówno Paweł VI bardzo często tego pojęcia używał, ale też Jan Paweł II mówił o różnych znakach czasu, które w XX wieku miały miejsce. Jednym z takich znaków czasu było na przykład zjednoczenie Europy, upadek muru berlińskiego, połączenie wschodu i zachodu. To papież interpretował, że jest to znak czasu. przez który Pan Bóg chce nam coś powiedzieć. Albo takim innym znakiem czasu, na który papież często zwraca uwagę, to było to, że ludzkość bardzo szybko się technologicznie rozwija. Mamy bardzo szybki postęp medycyny na przykład, ale też wielu innych technologii. Natomiast za tym rozwojem technologicznym człowiek nie rozwija się etycznie, moralnie. I jest swego rodzaju przepaść, że nasze możliwości działania, możliwości też zaszkodzenia ludzkiemu życiu są coraz większe. I jeżeli nie będzie etyki w naszych sercach, jeżeli sumienia ludzkie nie będą ukształtowane, wtedy ta technologia może się zwrócić przeciwko człowiekowi. Więc to był też taki znak czasu, na który papież Jan Paweł II zwracał bardzo, bardzo często w swoich wypowiedziach. Myślę, że w ciągu wieczoru dzisiejszego będzie jeszcze okazja wydobycia właśnie z tego ostatniego czasu, z ostatnich pontyfikatów, takich kilku refleksji o tych znakach czasu, które nieustannie Pan Bóg stawia na naszej drodze po to, żeby nas jeszcze bardziej zainspirować i poprowadzić do tego, żeby spotkać Go w Jego Słowie i w swoim codziennym życiu zaprosić Go do swojego życia. To tak może na wstępie taką pierwszą refleksję na temat tego, czym są znaki czasu w historii ludzkości w naszym osobistym życiu.
Ksiądz dr Zenon Hanas, przełożony palatyńskiej prowincji Chrystusa Króla, pełnomocnik do współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zatem znaki czasu to można by ująć pewnego rodzaju głos współczesności. To jedno ze źródeł rozpoznawania woli Pana Boga, zamysłów, oczekiwań Boga względem ludzi w danym momencie w historii. Znakami czasu są zatem różne zjawiska, różne wydarzenia obejmujące różne dziedziny życia z tego, co usłyszeliśmy. I tutaj w tym kontekście pytanie o cechy. Jakie cechy charakterystyczne wyróżniają właśnie znaki czasu i przede wszystkim jak poprawnie interpretować znaki czasu? Jakie tutaj należy spełnić warunki, aby faktycznie raz, że odkryć, że to jest znak czasu, a dwa, poprawnie go zinterpretować, aby następnie móc we właściwy sposób zareagować na dany znak czasu. Księże profesorze, serdecznie prosimy.
Jeszcze raz serdecznie witam naszych wszystkich radiosłuchaczy. To, co w tej chwili tu przedstawię, to jest streszczenie naszej audycji telewizyjnej, ale też taka zachęta, żebyśmy ten temat pogłębiali. Ja staram się uzupełnić tutaj księdza Zenona i właśnie po części też postaram się udzielić odpowiedzi na te pytania, które zadał ojciec Dawid. Najpierw samo słowo znak. Ja myślę, że tutaj się ze mną być może zgodzą wszyscy radiosłuchacze, że ludzie często mówią o znakach, choć też rzadziej tak dokładnie wiedzą, o czym mówią. Więc już na początku to słowo znak to jest jakaś zapowiedź czegoś. Także coś, co ma jakieś znaczenie. To jakiś symptom, to jakiś objaw. To właśnie, jak tutaj Zenon wspomniał, może być konkretne wydarzenie, może być osoba, może być jakiś obszar życia społecznego. To właśnie znak, to co gdzieś tam nas do czegoś innego prowadzi, niż odbieramy to zmysłowo. Dlatego za słowem znak idzie drugie słowo, symbol. To jest właśnie coś, co możemy odebrać zmysłowo, opisać to, a jednocześnie intuicyjnie czujemy, że za tym się kryje inna rzeczywistość, że to nie jest tylko tak, jak my widzimy, słyszymy, jak to odbieramy rozumem, analizujemy, że w tym jest też jakieś przesłanie, jakieś wezwanie, jakieś ostrzeżenie, więc znaki, symbol razem wzięte pokazują nam to wszystko, co składa się na nasze życie, ale jednocześnie zachęca nas do tego, żebyśmy chwilę się zatrzymali, pomedytowali, starali się odkryć w tym, co po ludzku odczytujemy, również tę głębię odnoszącą się do sfery moralności, do naszego sumienia, do takich duchowych potrzeb. Można powiedzieć, że każdy symbol, każdy znak nie będzie miał żadnego znaczenia, póki go poprawnie nie odczytamy. I tu ojciec ma rację, że takim specjalistą, w cudzysłowie, do odczytywania znaków czasu jest Kościół. Co prawda samo pojęcie w teologii, można powiedzieć, zaistniało i jest w tej chwili dalej rozwijane, pogłębiane dzięki prowadzonym badaniom. Ale tak jak Zenon wspomniał, już w Ewangelii od Chrystusa wiemy, że właśnie w tym, co zewnętrzne, powinniśmy widzieć też tę obecność Boga. Dlatego gdy na przykład patrzymy na piękno stworzenia, podziwiamy, medytujemy to piękno, to często pojawia się też refleksja, że ten, który to uczynił, musi być źródłem tej piękności, tej mądrości, tego, co nas otacza. Więc poprawnie odczytać. I Kościół tutaj wypracował wiele zasad, o których za chwilę też powiem, dlatego że część znaków czasu po prostu się bezpośrednio odnosi do Kościoła, do jego misji, którą wypełnia, misji zbawczej i do różnych funkcji uzupełniających, które Kościół w życiu każdego człowieka w jakiś sposób zaznacza, albo bezpośrednio, albo pośrednio, bo ta obecność Kościoła przedstawia się w różny sposób i w życiu społecznym, i w życiu poszczególnych ludzi. Więc Kościół ma swoje znaki czasu, ale świat też ma swoje znaki czasu. I część tych znaków czasu dotyczy właśnie wprost społeczeństwa ludzkiego, dotyczy pewnych grup, do których się to wezwanie odnosi. A tak naprawdę to tym pierwszym adresatem znaków czasu jest człowiek, każdy z nas. Bo znak czasu to jest właśnie taki głos Boga i dla Kościoła, i dla świata, i dla człowieka. Więc jeśli spróbujemy zobaczyć tak właśnie znaki czasu, to zobaczymy, że mamy tu do czynienia z jednej strony ze znakiem i symbolem, ale z drugiej strony z samym czasem. I można by takie pytanie postawić. Co to jest czas? Ja ośmielę się powiedzieć, tak podpowiadając też, jak można to rozumieć, gdybyśmy taką teologiczną odpowiedź sformułowali, to można bez jakichkolwiek tutaj ograniczeń powiedzieć, że czas to jest stworzony dar Boga. Że jednak czas może być dla człowieka darem. I ci, którzy uważają, że czas to jakaś sztuczna konstrukcja albo że to jest wymysł człowieka, to moim zdaniem są na błędnej drodze, dlatego że z samej przemijalności wynika, że człowiek na czas nie ma żadnego wpływu. On po prostu płynie, składa się z różnych chwil, ale czasu się zatrzymać nie da. W katechizmie w numerze 600 czytamy, że dla Boga wszystkie chwile czasu są teraźniejsze w ich aktualności. Czyli Bóg to jest jedno wielkie być. Jestem, który jestem. Takie imię Bóg objawił Mojżeszowi, kiedy on pytał o to, kto mu się objawił, jakie jest imię. To jest właśnie pierwsze imię Boga. Jestem, który jestem, czyli to nieograniczone być. A drugie imię, które poznaliśmy z Ewangelii Chrystusa, to jest Bóg jest miłością doskonałą, nieskończoną, wieczną, miłością miłosierną, obejmującą całe stworzenie, cały kosmos, ale skupiony najbardziej na człowieku. Możemy więc powiedzieć w pewnym sensie, że czas to miłość, że tak naprawdę czas to szczęście i nie tylko to szczęście chwilowe, jakim jest nasze życie, ale również to szczęście wieczne, do którego Bóg nas zaprasza. Jeśli chodzi o tutaj odniesienie do samego Kościoła, tutaj już Zenon do tego nawiązał, że Kościół jest prowadzony przez Boga, przez Ducha Świętego. Tutaj możemy mówić też takim pojęciem teologicznym, posługiwać się opatrzność. Opatrzność kieruje Kościołem, jego misją. I to słowo opatrzność może bardziej też pasuje do tej rzeczywistości ziemskiej. Bo też moim zdaniem mylą się ci, którzy mówią, że czas to jest losowe, takie reżyserowanie życia. Tutaj we wszystkim, co się dzieje wokół nas i w życiu każdego z nas, objawia się ta wola Boga i to kierowanie opatrzności tym, co się wokół nas dzieje. Więc jeśli chodzi o Kościół, o lud Boży prowadzony przez Ducha Pańskiego, to tutaj te znaki, które objawiają się Kościołowi i wspólnocie, one w pierwszym rzędzie dotyczą tego, co zostało nam objawione i jak to objawienie rozumieć, jak je odczytywać, bo to jest główny znak. Bóg w objawieniu, czyli w Piśmie Świętym Starego i Nowego Przymierza, objawił nam wszystko. Natomiast my ciągle uczymy się poznawać, odkrywać bogactwo tego, co Bóg nam powiedział w kontekście tych czasów, w których żyjemy. Tej historii, która się dzieje, czyli tego czasu wypełniającego naszą teraźniejszość, a jednocześnie jakaś przestrzeń. I tutaj w stosunku do tej przestrzeni, w której człowiek żyje, powinniśmy użyć pojęcia kultura. Czyli znaki czasu objawiają się i w historii, i w kulturze. I Kościół, który odczytuje z objawienia Bożą prawdę niezmienną, uczy się tę prawdę przekazywać takim językiem, które będzie trafiać do każdego człowieka. Stąd od Jana Pawła II, który tak technicznie nazwał to nowe wyzwanie dla Kościoła, nowa ewangelizacja, czyli głoszenie tej samej prawdy nowymi metodami, nowymi sposobami, z nowym entuzjazmem, z taką nową siłą duchową. Natomiast tutaj bym też zwrócił uwagę na to, że te znaki czasu, o których wspomniał Zenon, one dotyczą też świata, no taka pandemia, którą przeżywamy. W jednej, można powiedzieć, sekundzie czas płynął, ludzie myśleli, że zawsze będzie tak samo i nagle otrzymujemy no taki, można powiedzieć w cudzysłowie, cios, który wybija nas z tego rytmu naszej codzienności. I tu już się nic nie da cofnąć do tego, co było. I to jest taki właśnie prawdziwy znak, jak odczytać tę pandemię, jak ją rozumieć. Świat, kiedy wyjdzie z tej pandemii koronawirusowej, już nie będzie tym samym światem przed pandemią. z pewnością wielu w tym znaku widzi taką kruchość ludzkiego istnienia. No, kawałek białka, kawałek kodu genetycznego powala ludzi, niszczy zdrowie, unieruchamia gospodarkę, zamyka ludzi w domach i no, nie ma sposobu, żeby się temu przeciwstawić. Więc myślę, że my nad tym, co Bóg w ten sposób nam pokazuje, będziemy w najbliższym czasie coraz więcej myśleć. Czyli gdybyśmy tak ten etap refleksji podsumowali, to możemy powiedzieć, że znak to jest głos samego Boga. Tak jak słyszymy głos Boga w sumieniu, który przemawia, pokazując nam wartości, pokazując nam te ideały, którymi powinniśmy się kierować, nasze prawa i obowiązki, tak Bóg tym samym głosem przemawia w historii i kulturze. I przemawia w Kościele i przemawia w różnych społecznościach i przede wszystkim przemawia w życiu każdego człowieka. Żeby właściwie odczytać znaki czasu, tu też odwołuję się do tego, co mówił Zenon, powinniśmy odwołać się do Ewangelii przede wszystkim, bo to jest źródło tej prawdy, która jest dla nas wyznacznikiem naszego życia wiary. Powinniśmy zestawić te znaki czasu z wiarą, czyli to doświadczenie wiary, jakie każdy ma, ono nam pozwala wniknąć w to, co jest tym głosem Boga. Więc tutaj musimy jednak zaznaczyć, że nie chodzi tu o jakieś sztuczne i takie powierzchowne nałożenie jakiejś pobożnej myśli na ludzkie przeżycia, lecz te raczej poszukiwanie tych zjawisk, które z powodu ich wewnętrznego dynamizmu albo z powodu niejasności, a niekiedy z powodu właśnie zagrożeń, jakie stwarzają, domagają się odniesienia do wiary, bo inaczej tego nie zrozumiemy, inaczej tego nie wytłumaczymy. I jeśli ktoś nie przyjmuje Ewangelii, nie przyjmuje Chrystusa, nie przyjmuje chrześcijaństwa, to słowo wiara nabiera trochę innego znaczenia, ale to jest próba właśnie odniesienia się do tego, co jakieś niezmienne jest w życiu każdego z nas, do tego, co możemy ogólnie określić transcendencją, do której prowadzi nas to, co określamy tym wymiarem duchowym życia człowieka. Myśmy na ten temat też mieli kiedyś audycję. I teraz jak mamy odczytywać znaki czasu? Otóż tutaj czuję się trochę specjalistą w tej dziedzinie, bo jako teolog pastoralista, czyli teolog zajmujący się naukowo życiem i działalnością Kościoła, ale też sytuacją człowieka, który żyje w świecie, a jednocześnie do Kościoła może należeć. Mogę powiedzieć, że teologia stosowana, bo tak nazywam bardzo często teologię pastoralną, czyli taką ten obszar praktyczny teologii, można powiedzieć taki prakseologiczny teologii, tutaj wypracowała kilka zasad, ale najważniejsze zasady dotyczą w interpretacji znaków czasu, w ich odczytywaniu tego, co jest pewnym niebezpieczeństwem. To, co wydaje się, że tak łatwo przychodzi, ale może być tym podstawowym zagrożeniem w poszukiwaniu sensu tych znaków i symboli. I pierwszym takim niebezpieczeństwem, na które należy zwrócić uwagę, i to zostało omówione przez Pawła VI, ale później rozwijane przez kolejnych papieży, aż do dzisiaj Franciszka do dzisiaj, to jest taki charyzmatyczny profetyzm. Często tutaj przeradzający się, jak to Paweł VI określił, bigoteryjną wyobraźnię. Chodzi o to, że ten właśnie taki profetyzm, czyli to takie nastawienie człowieka do poszukiwania sensacji, nadaje przypadkowym, mało znaczącym wydarzeniom, zbieżnościom jakieś cudowne wyjaśnienia. I może się tak zdarzyć, że my szukamy tego, co jest nadprzyrodzone tam, gdzie po prostu da się to wyjaśnić rozumowo. I tutaj to jest właśnie pierwsze takie ostrzeżenie i tutaj próba wyczulenia, żebyśmy unikali łatwego odkrywania znaków czasu. Bóg jeśli przemawia, to przemawia naprawdę w takich chwilach, takich momentach życia Kościoła, dziejów świata, kiedy naprawdę może to być moment przełomowy, więc to nie jest tak, że Bóg cały czas mówi. Mówi z naszych sumienia, ale w tym, co na zewnątrz się dzieje, ten znak czasu jest też czymś, powiedziałbym, takim niezwyczajnym. Więc te obserwowane fakty dają często możliwość takiej dwuznacznej oceny przez każdego wierzącego. Dlatego potrzeba tutaj jakiejś kontroli. Kościół ma tutaj taką ochronę przed tą bigoteryjną wyobraźnią w postaci nauczycielskiego urzędu hierarchicznego. Mamy swoje magisterium, mamy swoje nauczanie. Mamy tutaj możliwość skonfrontowania tego z odniesieniem się do tego charyzmatu odkrywania duchów i tego, co Bóg chce nam powiedzieć, związanego charyzmatu z urzędem na przykład biskupa, a zwłaszcza papieża w łączności ze wszystkimi biskupami. Więc to jest pierwsze zagrożenie, którego powinniśmy unikać. Drugie to ja określam socjologizmem, chociaż nie chciałbym tu się koncentrować tylko na socjologii. Chodzi o to, że często skupiamy się na tej zjawiskowej obserwacji faktów i później wyprowadza się już konkretne wskazania znaków czasu. Tutaj chodzi o to, żeby unikać schematów, żeby nie jest to tak jak w nauce, że mamy wypracowaną metodologię i możemy dzięki tej metodologii, czyli czegoś, co jest powtarzalnym sposobem rozwiązywania problemu, dać odpowiedzi na wiele pytań i problemów danej specjalizacji naukowej. Otóż tutaj rozwój nauki, czy socjologii, psychologii, komunikacji medialnej, cybernetyki społecznej, czy nauk ścisłych, cokolwiek byśmy tu nie włączyli, to musimy powiedzieć, że dla odczytywania znaków potrzebne jest kryterium moralne. I tutaj z pomocą przychodzi właśnie teologia i filozofia chrześcijańska również, ale przede wszystkim teologia, która wypracowuje na bieżąco i prowadzi w tym zakresie badania. Tutaj całą tę dziedzinę badań zajmującą się znakami czasu określamy jednym terminem kairologia, czyli ta dziedzina wiedzy teologicznej, która zajmuje się właśnie teorią i praktyką odczytywania znaków czasu. I wreszcie kolejne niebezpieczeństwo wynika z nadawania dominującej wartości aspektowi historycznemu badanego problemu czy znaku czasu. Dlatego tu ja to niebezpieczeństwo nazywam historycyzmem. Chodzi o to, że Kościół rozumie ten kontekst historyczno-kulturowy i społeczny swojej działalności, ale podkreśla się ten niezmienny element prawdy objawionej, która nie może ulegać zmienności czasu, w których jest umiejscowiony. Czyli na pierwszym miejscu zawsze musimy kierować się tym dążeniem do prawdy, do jej odkrycia, do jej poznania. I dlatego tutaj tym takim niezbędnym elementem jest też to poddanie się kierownictwu, natchnieniom ducha, prawdy ducha, którego Chrystus nam posyła, posyła Kościołowi, ale który działa również, kiedy wspólnotowo podchodzimy do odczytywania znaków czasu, bo wtedy mamy do czynienia z takim zjawiskiem sensus fidei, czyli takim odczytywaniem wspólnotowym, bo wspólnota przez sam fakt, że sama siebie weryfikuje i tu nie ma miejsca na jakiś egoizm, na jakieś jednostkowanie tej poznawanej prawdy, wspólnotowo łatwiej nam do tej prawdy dochodzić, poznawać ją, odkrywać. Więc tutaj, jeśli chodzi o odczytywanie znaków czasu, to unikając tych niebezpieczeństw, w sposób pozytywny możemy odkryć to, co pozwoli nam tę symbolikę rozwikłać i przenieść to w naszą codzienność. I tu nie tylko chodzi o to, żebyśmy odkryli rozumowo, czy tylko z punktu widzenia wiary, ale znak czasu ma sens wtedy, kiedy on później ma wpływ na nasze życie. Czyli znak czasu jest po to, żebyśmy my zmienili coś w naszym życiu, żeby to zmieniało życie nie tylko człowieka, ale również życie grup, czy społeczności, czy w ogóle całej społeczności ludzkiej. W audycji tej telewizyjnej, ja jeszcze odnosząc się trochę tak do tej aktualnej sytuacji, powoływałem się na tutaj Eliadego, który mówił, że gdy umysł, czyli można powiedzieć też umysł kieruje się poznaniem zmysłowym, czyli gdy człowiek, kierując się swoim rozumem i całym tym doświadczeniem płynącym z poznania zmysłowego, nie jest w stanie odkryć tego nadprzyrodzonego przekazu, tego metafizycznego znaczenia symbolu, czyli tej nadprzyrodzoności w tym, co jest znakiem, symbolem czasu, to wtedy symbol bywa rozumiany i odczytywany na płaszczyznach coraz wulgarniejszych. To nie jest mój wymysł, to jest cytat Eliadego, filozofa religii. I wydaje mi się, że jest to jakieś światło, żebyśmy zrozumieli, że właśnie to wypychanie chrześcijaństwa, wypychanie tej uniwersalnej prawdy ewangelicznej z naszego życia codziennego sprawia, że do głosu dochodzą takie skrajne postawy, próba jakiegoś takiego zwulgaryzowania naszego życia społecznego i takiego skierowania tutaj uwagi, ale też no i tej naszej codzienności na takie właśnie obszary, gdzie nie znajdujemy obecności Boga, gdzie Bóg jest zakrywany, gdzie tak bluźnierczo traktuje się Jego obecność. Więc tutaj też trzeba tak podejść pozytywnie do tego, co i tu rzeczywiście w tej audycji telewizyjnej Zenon zwraca na to uwagę, że pierwszym takim sposobem to jest taka cierpliwość. Czas pozwala nam nabrać takiego dystansu do tych wydarzeń. Ale ja kończyłem tę audycję telewizyjną takim odwołaniem się do tego, że to ani czas, ani mądrość, ani jakieś prawdy naukowe nie zmieniają człowieka, bo tak naprawdę można zmienić człowieka przez miłość, a miłość to jest ofiara, miłość to jest przebaczenie, miłość to jest otwarcie, to jest dialog. No, można powiedzieć, że jeśli chcemy mieć wpływ na to, co się w tej chwili dzieje, to trzeba tutaj wielkie wysiłki poczynić w tym obszarze miłości ewangelicznej. I to nie tylko w tym wymiarze duchowym, ale również ten praktyczny.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Znaki czasów w Kościele i demokracji to temat naszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom za wprowadzenie nas w tę tematykę. Przypomnijmy, wraz z nami są ksiądz dr Zenon Hanas oraz ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Zapraszamy również na radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania w temacie znaki czasów w Kościele i w demokracji. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Szczęśliwi ci, którzy chodzą prostą drogą, którzy szukają Pana całym sercem,
którzy szukają Pana całym sercem.
Szczęśliwi ci, których droga nie skala,
Bądź wola Twa, utwór w wykonaniu zespołu Deus Meus. 21 minut po godzinie 22. Znaki czasu w Kościele i w demokracji. Temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski oraz ksiądz dr Zenon Hanas. Zapraszamy radiosłuchacze do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Halo.
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Robert ze Świętokrzyskiego. Stały słuchacz audycji wieczornych, szczególnie tych społeczno-politycznych, czy tych społeczno-religijnych, nazwalibyśmy je tak. Nawet jesteśmy na świeżo w tym temacie, bo często na kręgach domowego kościoła staramy się też, choć nie jest to tematem, ale porozmawiać o tych znakach czasu, właściwie je odczytywać, a jest ich mnóstwo na dzisiaj. Tak się zastanawiam, czy można zapytać prowadzących o konkretne sprawy, o konkretne znaki czasu dla nas dzisiaj w Kościele i uzyskać może próbę przynajmniej odpowiedzi, bo ciężko tak jednoznacznie ocenić. Ja bym chciał zapytać o jak prowadzący oceniają ten, jeśli mówimy o znakach czasów demokracji, tą sytuację negowania wyborów demokratycznych przez kręgi w społeczeństwie. Jak to się dzieje, że po 30 latach od tego, że wywalczenia możliwości demokratycznych, wolnych wyborów, już nie wnikając w to, na ile one były, czy są wolne, ale musimy jakieś założenie przyjąć, że są wolne. I ten wolny wybór, dlaczego kiedyś jeszcze przyjmowany z otwartymi ramionami, dziś jest poprzez wychodzenie na ulicę negowany. To pierwsza sprawa pewnych kręgów społecznych. Druga, jak odczytywać pewne znaki czasu też w Kościele. Te bolesne karty, o których wiemy, czy należy je odczytywać też jako błogosławiona wina, która została odkryta przez już wspomniane tutaj kręgi, które kierują Kościołem. No nie kręgi, tylko Watykan, kongregacje. Czy raczej należy odczytywać to jako dzieło szatana, który odkrywa, gdzieś tam ukazuje grzechy i każe na nie patrzeć tak, a nie inaczej. Pozwalać wykorzystywać przez nieżyczliwych kościołowi ludzi. Jak to odczytać? Czy ta wina błogosławiona służy oczyszczeniu, czy ona jest raczej ma być maczugą w rękach wroga Kościoła? Jak też wreszcie odczytywać takie znaki czasu, jak niewątpliwie ta słabość wiary naszego narodu, naszego społeczeństwa. No posłużę się tutaj, nawet specjalnie spojrzałem na statystykę. Mówimy, że jesteśmy w 95% ochrzczeni, a tymczasem dominicantes i comunicantes, czyli uczestniczący.
Panie Robercie, coś nam przerwało na rozmowę. Jeśli będzie taka możliwość, to prosimy, aby połączyć się ponownie. Tymczasem prosimy księdza doktora Zenona Hanasa o ogarnięcie tych spraw, które pan Robert wyartykułował.
No, najpierw to chciałem pogratulować spotkań we wspólnocie domowego kościoła, bo tak zrozumiałem, że w tych wspólnotach jest pańska taka duchowa ojczyzna i że w tych wspólnotach rozważają państwo właśnie wspólnie znaczenie tych wydarzeń, które są wokół nas, próbując odczytać w tym właśnie, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez tego rodzaju wydarzenia. I ja jako pierwszą podstawową zasadę, no chciałbym podkreślić to właśnie to, co Pan jakby zaświadczył o tym, że właśnie poszukiwanie autentycznego znaczenia i interpretacji jakiegoś znaku czasu w Kościele odbywa się we wspólnocie. I odbywa się w atmosferze modlitwy, w atmosferze często też prośby o taką mądrość, o asystencję, o obecność Ducha Świętego, Ducha Bożego, Jego mądrości, żeby On nam pomógł rozpoznać, co jednak tak naprawdę te wydarzenia niosą ze sobą dla nas. I to jest pierwsza, najważniejsza przesłanka, bo wszystkie inne, jeżeli będziemy próbowali interpretować te wydarzenia za pomocą psychologii, socjologii, za pomocą jakichś takich naszych do jakichś naturalnych predyspozycji, które są też ważne, nie? Że włączamy nasz rozum, nasze doświadczenie, żeby to interpretować, żeby próbować opisać to wszystko, co się dzieje i nadać interpretację, jest to bez wątpienia ważne. Ale w interpretowaniu znaków czasu, jeżeli chcemy, żeby ta interpretacja była taka pogłębiona, rzeczywiście zgodna z wolą Pana Boga, to naprawdę potrzebna jest atmosfera takiego wspólnotowego zanurzenia w modlitwę i ta interpretacja zawsze powinna się dokonywać w świetle Ewangelii. Czyli mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy, co to znaczy w świetle Ewangelii, że to, co się dzieje wokół nas, te wszystkie wydarzenia dobre i złe, bo też zwrócił Pan na to uwagę, że bardzo często, w większości przypadków, te wydarzenia, które nazywamy znakami czasu, one mogą mieć taką dwubiegunowość, taką ambiwalentność w sobie, taką, że jest i dobre, i złe. I będziemy się sprzeczać o tę interpretację, nie? Czy to wydarzenie, czy ten znak czasu, który Pan Bóg nam daje, czemu on służy. To jest jakby zapisane w naturze znaków. Też pamiętamy, że nawet cuda Pana Jezusa, Jego uzdrowienia. Jedni uważali, że cudownie, że Pan Jezus uzdrowił, a inni Go krytykowali, że w szabat nie wolno uzdrawiać. Więc jakby w samej naturze tej interpretacji Bożych znaków, znaków czasu, jest wpisana taka niejednoznaczność, żeby dobrze odkryć to najgłębsze takie znaczenie tego wydarzenia, tego znaku czasu, powtórzę jeszcze raz, jest potrzebna wspólnota, jest potrzebna modlitwa, jest potrzebne światło Ewangelii. To wołanie o Bożego Ducha i dlatego ja jestem, jeżeli teraz już Pan wymienił trzy przykłady takich wydarzeń, rozumiem, że podważania demokratycznych wyborów, to nie dotyczy tylko Polski, tylko jak widać na całym świecie, czy przykład Stanów Zjednoczonych też pokazuje na tym, że te zasady demokracji, takiego wybierania władz politycznych właśnie za pomocą większościowej demokracji reprezentatywnej, budzi dużo wątpliwości. Niektórzy to podważają. Oczywiście w Polsce też wiemy, że takie głosy się podnoszą, ale też w wielu miejscach jest jakby odwrót troszkę. Te wartości właśnie tego, co nazywamy demokracją, dzisiaj dla wielu ludzi budzi to wątpliwość. Mówił Pan też o takich bolesnych doświadczeniach Kościoła, rzeczywiście o wykorzystywaniu dzieci czasami. Jest to z jednej strony może być jako znak czasu, że należy się nawrócić, należy się modlić o świętość ludzi w Kościoła i prosić Pana Boga o to, żebyśmy byli naprawdę takimi autentycznymi świadkami, którzy... A może to być wykorzystywane przeciwko Kościołowi jako narzędzie do podważania jego autorytetu. I ten ostatni, trzeci przykład, to już teraz sobie nie przypomina, bo telefon Pana urwał, ale to były takie przykłady, które pokazują, że jeżeli teraz miałbym odpowiedzieć jakie są znaczenia tych wydarzeń, to ja sądzę, że do każdego z tych wydarzeń mógłbym wymienić siedem jakichś takich bardzo pozytywnych, że czemu to służy, żeby ewangelizacja mogła się rozwijać, i mógłbym też przeciwne jakieś argumenty wytoczyć, że przeszkadza w prowadzeniu dalszej ewangelizacji. I to dlatego ta refleksja nad znakami czasu, ona jest ważna, tylko powinna być prowadzona właśnie w takim dużym rozeznaniu duchowym, w modlitwie, we wspólnocie, w zasłuchaniu się. A w kościele rzymskokatolickim, jeżeli byłyby czasami jakieś takie sytuacje, które wymagałyby pewnej takiej ostatecznej interpretacji, nie? Czy to jak interpretować ten znak czasu, nie? Czy to służy Kościołowi, czy raczej nie, to dzięki Panu Bogu i Bożej opatrzności i historii Kościoła mamy taką instancję, którą jest papież. Zawsze, tak jak był święty Jan Paweł II, papież Benedykt, wszyscy papieże z ostatnich lat, których znamy z mojego życia kapłańskiego i nie tylko wcześniej, to byli jednak ludzie o bardzo dużym autorytecie i ta mądrość Boża, która się objawia w tym, że Kościół ma pewną strukturę, to myślę, że ostatecznie głos papieża, jeżeli mielibyśmy wątpliwości, jak ocenić pewne zjawiska w Kościele dotyczące czy to pandemii, czy właśnie ochrony dzieci, czy jakichś innych, to myślę, że głos papieża powinien być dla nas no takim bardzo ważnym głosem w nadawaniu interpretacji znakom czasu. Dlatego, że papież jest no, taką osobą powołaną przez Pana Boga, posiadającą specjalną asystencję Bożego Ducha, ale też jest osobą, do której dociera bardzo wiele informacji. Wiemy doskonale, że on, będąc papieżem, no, spotyka wiele osób i ten jego ogląd świata, ogląd tych zdarzeń, które nazywamy znakami czasu, na pewno jest dużo większy, posiada dużo więcej informacji, rozmawiał z wieloma osobami, które pomogą nam lepiej ocenić tę sytuację, z różnymi przedstawicielami kościołów lokalnych, czy zakonów, czy osób świeckich. I te jego decyzje papieża w tym przypadku są dużo bardziej wiarygodne, aniżeli nasze, które się nie opierają na pełnej wiedzy. Więc tak bardzo ogólnie odpowiedziałem panie Robercie, nie wchodząc w szczegóły, dlatego że jeżeli chcielibyśmy każdy z tych trzech przykładów bardzo tak precyzyjnie, to myślę, że na osobną audycję by nam mogło wystarczyć materiału, aby to no, z taką głębią te wszystkie rzeczy przeanalizować, przemodlić, zastanowić się. A ostatecznie powiedziałbym tak, że niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu, jakie wydarzenia są wokół nas, czy one są dobre, czy złe, czy są to rzeczy, które są gorszące, czy też budujące, to ja myślę, że no, taka mądrość nasza, uczniów Jezusa Chrystusa, polega na tym, żeby z każdej sytuacji wyciągać dobro. Żeby z każdej sytuacji pytać, Panie Boże, co mogę zrobić, żeby z tego, co się wydarzyło, nawet z tego zła, bo też pan, używał Pana takiego błogosławionej winie, co zrobić, żeby moje życie było lepsze, żebym nie stał się gorszy przez to, co się wydarzyło, tylko żeby to, nawet zło, nawet grzech, nawet zbrodnia i wiele takich złych bardzo rzeczywistości, żeby ono nie sprawiło, że staje się gorszym człowiekiem, tylko żebym jeszcze bardziej zaufał Panu Bogu i się do Niego przybliżył. To myślę, że jako ogólną zasadę dla wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa można by podać. Niezależnie od tego, jakie będą oceny tych zdarzeń, z każdego wydarzenia, nawet bardzo negatywnego, jesteśmy w stanie wyciągnąć dobro. No, na tym polega też droga zbawienia. No, Jezus Chrystus uczył nas tego, że i ta droga Jezusa, że nawet krzyż, nawet największa zbrodnia stała się miejscem, w którym się okazała nieskończona miłość Pana Boga. Jest to rzeczywiście coś takiego, taką zdolność przekształcania złych doświadczeń w doświadczenia, które przynoszą zbawienie. To należy do istoty działania Pana Boga w świecie i to jest działanie Jego łaski.
Ksiądz dr Zenon Hanas, przełożony palatyńskiej prowincji Chrystusa Króla, pełnomocnik do współpracy międzynarodowej UKSW. Na antenie Radio Maria trwa czas rozmów niedokończonych, znaki czasu w Kościele i w demokracji. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Tadeusz z Białegostoku, pozdrawiam wszystkich. Chciałem też włączyć się w tą audycję. Chciałem też powiedzieć, że pochodzę też z Chodyszewa. Z Polotynami mam też dużo do czynienia, bo też jeździłem tam do sanktuarium i znam tą duchowość palotyńską, bo też jestem zaku. Chciałem też pozdrowić księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę i księdza Roberta Frankowskiego, który dzisiaj prowadził takie odczuwanie maryjne. I właśnie też dużo dało mi to do myślenia, co on powiedział, że są to znaki, co się dzieje teraz w świecie, że to są znaki od Pana Boga, żeby je odczytywać. I że to jest jakby przygotowanie do czegoś jeszcze większego, co ma wystać, czy Pan Bóg daje to wszystko, tę epidemię, czy w ogóle tą sytuację na świecie po to, żeby rozpoznać Jego przede wszystkim, bardziej do Niego się przybliżyć, wierzyć bardziej Jemu niż ludziom, niż jakimś różnym jakimś innym no, zabezpieczeniom. I powiedział, że dużo jest takich nawet pasterzy, którzy mało po prostu patrzą na to, jak Maryja by zachowała się, że ma jest jakby taki, nie ma nabożeństwa do Maryi. Każdy jakby tak my, właśnie jest, że trzeba mieć nabożeństwo do Maryi, żeby być takim pokornym jak Maryja. I właśnie teraz to, co się dzieje, to jest jakby przygotowaniem do tego, żeby się wypełniła ta tajemnica fatimska, o której Maryja mówi, że jeżeli nie będzie poprawy nawrócenia, no to przyjdzie wojna i będą jeszcze inne kataklizmy. I myślę, że to wszystko jest takim zamysłem Pana Boga, żeby przygotować świat na powtórne przyjście. I to jakby się już zaczęło, więc trzeba być za tym jakby po prostu przygotowanym. I to, co się dzieje też jakby w Kościele, że te różne afery wybuchają, to może też Kościół powinien też, Maria, czy Bóg chce przez Maryję powiedzieć, żeby Kościół też został oczyszczony, żeby był klarowny. I też, no, trochę nie podoba mi się to, że niektórzy biskupi, jeżeli ktoś, który ksiądz mówi prawdę, to jego uciszają, a ty, którzy na przykład coś mają, takie znajomości, to ich po prostu prowadzą tam, każą milczeć i to potem no, nie wpływa na to pobożność ludu, tylko jeszcze powoduje to takie rozłamy, rozdarcie, tak samo i z tą komunią świętą. No, tak nie było kiedyś i trzeba było to powoli wprowadzać. Ale przede wszystkim trzeba szukać woli Bożej, bo jeżeli się szuka swojej chwały, czy woli swojej chwały, no to nie przynosi nikomu korzyści. I też chciałam zapytać się, jak to rozeznać to wszystko, żeby z tego, co się dzieje, wynieść jak największe owoce, żeby rozpoznać to jakby przyjście Chrystusa w tym rzeczywistości, jaką jesteśmy. I też tak pomyślałam sobie, że Pan Bóg stworzył świat po to, żeby Jego stworzenie Go chwaliło, wielbiło, miłowało, żeby było z Nim zjednoczone. Ale też ja tutaj słyszałam, że po prostu jest chyba część tych wybranych, ale jest tak dużo jest powołanych, ale mało wybranych. Mhm. To jak osiągnąć to szczęście tutaj, żeby tam w niebie jak najbliżej być Pana Boga, i żeby, no to już nie wiem, czy w niebie to jest demokracja, czy jest jakiś inny system, pewnie tam jest miłość. Dlatego też, żeby tę miłość tutaj poszerzać i tą miłością się dzielić, żeby być takim, jak chce Pan Bóg i żeby rozwadzić Łódź Święte. Także proszę o podpowiedź dwóch księży. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Tadeuszu, dziękujemy, pozdrawiamy również serdecznie. Prosimy o słowo księdza profesora Jana Przybyłowskiego.
Jasne, dziękuję. Panie Tadeuszu, ja mam nadzieję, że uzupełni mnie Zenon, bo tu nawiązanie do Chodyszewa, do Zaku, również pozdrowienia skierowane do księdza biskupa Wojdy, to tak rzeczywiście zachęcają, żeby to słowo Pallotyna też tu się znalazło. Pan tu poruszył bardzo dużo takich myśli, które również pojawiały się tu w naszych wprowadzeniach. I ja bym chciał tak skrótowo i syntetycznie nawiązać do odpowiedzi, do pytania i udzielić odpowiedzi, które tu padły, te pytania. Otóż przede wszystkim, kiedy mówimy o znakach czasu, to powinniśmy mieć na uwadze przemijalność, że te znaki czasu, one nie są takie, że można je przekazywać z pokolenia na pokolenie. Wiedza, która płynie z tego w Kościele, przechowywana, ubogacana, ona rzeczywiście nam pomaga tutaj poprzez to magisterium, które syntetyzuje całość tych doświadczeń Kościoła, z większą dojrzałością patrzeć na znaki czasu i powiedzmy z większą trafnością je odczytywać. Natomiast ta przemijalność, czyli ten kontekst historyczny sprawia, że po prostu my ciągle na nowo musimy się uczyć, że każdy czas ma swoje znaki, że nasze znaki, kiedy nasz czas minie, nie dadzą tak wiele tym, którzy po nas przyjdą. Oni będą musieli swoje znaki odczytywać. Więc trzeba mieć świadomość, że ta przemijalność ma też jakąś swoją celowość i systematykę. Dlatego, że można by powiedzieć, że czas w życiu człowieka jest ważny, bo on chroni człowieka przed takim zderzaniem się wszystkiego w życiu, że jednak czas porządkuje życie człowieka. No, sami widzimy rytm dnia, rytm roczny. Żeby pracować dzień, musimy się wyspać i tak dalej. Ja już tu nie chcę tego tak bardzo uszczegóławiać, ale właśnie czas porządkuje życie człowieka i powinniśmy o tym wiedzieć. I to, co Pan powiedział, czas robi swoje, on porządkuje. A teraz pytanie, co ty, człowieku, robisz? Co każdy z nas robi? I to jest właśnie ta odpowiedź, jak rozumieć znaki czasu. Jeśli każdy człowiek będzie wsłuchiwał się w ten głos Boga i będzie to łączył z głosem sumienia, to myślę, że znajdziemy jakąś wspólnotowość. I to jest taka, powiedziałbym, świecka, światowa interpretacja. Natomiast od strony wiary powinniśmy wiedzieć, że czas jest zapowiedzią wieczności. Że tak naprawdę Bóg, który w pełni czasu objawił się jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w jednej osobie, to sprawił, że ten czas nabrał tego znaczenia zbawczej wieczności. Dlatego my, przeżywając czas w teraźniejszości, powinniśmy jednak patrzeć w przyszłość. Żeby tam tak daleko patrzeć w przyszłość, żeby widzieć tę wieczność. Natomiast wieczność jest po prostu szczęśliwa. Więc jeśli oddajemy naszą teraźniejszość Bogu, to jednocześnie oddajemy w pewien sposób Bogu naszą daleką przyszłość, czyli wieczność. I ta deklaracja w wymiarze wiary, w wymiarze duchowości ma bardzo wielkie znaczenie. Tak mało możemy Bogu ofiarować, bo tylko jakąś cząstkę czasu, czyli nasze życie, a jednocześnie otwieramy się na przyjęcie największego daru, jaką jest szczęśliwa wieczność. I powrócę tu do tego, co już też w swojej pierwszej wypowiedzi na koniec mówiłem. Nie szczędź czasu, staraj się wykorzystywać czas po to, żeby kochać i być szczęśliwy. I można powiedzieć, że to, co dzisiaj w tym czasie jakoś każdy z nas będzie przeżywał w sposób właśnie taki odwołujący się do wiary i będzie to takie przeżywanie miłości i poszukiwanie szczęścia, to jednocześnie będzie to takie wyjście ku tej najdalszej perspektywie czasowej, czyli ku wieczności. To bym na tym zakończył.
Serdecznie dziękujemy. Na zegarach 22:45 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Znaki czasu w Kościele i w demokracji. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia serdecznie pozdrawiam księży, gości oraz ojca prowadzącego, a także wszystkich słuchaczy. Podzielam się swoimi refleksjami. To są znaki czasu teraz w Kościele demokracji. W demokracji, które sygnalizują cywilizacyjne samobójstwo Zachodu na Rady. A natomiast w Kościele jako kryzys Kościoła na Zachodzie, ale jako w rozumieniu laikatu, jako świecki, bo jako nie instytucji, to jeszcze nie ma tego kryzysu. Poza tym, teraz do Kościoła może przejdę, to wzrost powolny jest w Afryce i w Azji. W tym należy się cieszyć, a spadek w Europie, a temu nie ma co się dziwić. Teraz po 68 roku po prostu tej rewolucji i to wszystko ma wpływ na to, że brak powołań, że zdemoralizowani są ludzie i materia dominuje nad duchowością i kapłanci wywodzą społeczeństwa. Nie można oczekiwać świętych kapłanów od poświęcenia od każdego, jeżeli społeczeństwo jest wtedy zepsute. To trudno tak oczekiwać. Tak są kapłani, wtedy coraz trudniej o świętych i dobrych kapłanów. ale to w Kościele jest, tak mówię, i znaki czasu to inne, to ataki na Kościół fizyczne również i również medialne, to w Polsce i w Europie, nie tylko tam na świecie, to są tak znaki czasu, to w Europie tego nie było. Kolejny znak czasu to jest podziemie w Kościele, w Anglii, we Francji, ponieważ nie mogą się ludzie gromadzić na mszach świętych w kościołach. To jest kolejny znak czasu. Tak, i to już mówię, że to spadek połowem w Europie, tak znak czasu to jest kolejny, ale kto mówię, poza tym to również tacy są zagrożeniem, są również tacy postępowi katolicy, którzy na przykład tak w Wielkich Owczych Skórze, to ten kolejny znak czasu to już było, ale to się teraz nasila. A to, jeśli chodzi o demokracji, to znaki czasu to mówię na ten z tym zbliżające się samobójstwo Zachodu, to wskazuje gender za negowanie płci. To tego nigdy nie było w historii. I tu podobnie teraz weganizm, ekologizm, to też tego nigdy nie było. To będzie destrukcyjne. To jest powiedzenie Panu Bogu. Nie, Pan Bóg powiedział, idźcie i rozmnażajcie się i śnijcie sobie się podaną. A człowiek tutaj z ekologizmu i weganizmu mówi nie, że ja nie chcę się rozmnażać i nie chcę się czynić się podaną, że człowiek jest bakterią, zarazkiem i musi się odizolować od przyrody, zostawić ją w spokoju, a nie śnić sobie przy podaną. Tylko nie było w ten neomarksizm. I to wszystko doprowadzi do cywilizacyjnego upadku Zachodu i będzie nastanie islam, będzie zdominuje w Europie i to będzie kolejny znak czasu. I demograficznie Europa się zwija i niewiele już może będzie mogła wtedy już zaoferować, jak spustoszenie spowoduje ekologii i to ten gender. Mm-hmm. A ponadto mówię na tych już, w innych już mówię, tak mówię, Europa mówi, ostatni to jest ostatni dzwonek, żeby to wrócić ku chrześcijaństwu, zwrócić się ku wartościom i jeżeli mogłaby się Europa odrodzić i Zachód mógłby się odrodzić. A to na to chciałem powiedzieć trochę optymizmu, że jednak Pan Jezus powiedział, że bramy piekalne go nie przemogą i nie przemagają wtedy. To może martwić na Zachodzie ten kryzys Kościoła, powiedzmy, ale spadek powołania, ale przecież należy się cieszyć z wzrostu powołania, z rozwoju Kościoła w Afryce i Azji. To jest taki znak czasu nowy i taka nadzieja dla Kościoła. Może na tym tak. Skończę serdecznie. Pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Pawle, dziękujemy. Poprosimy ksiądz dr Zenon Hanas.
Panie Pawle, no, zrobił Pan taką długą litanię pewnych tendencji, które można interpretować i są rzeczywiście interpretowane jako znaki czasu. Ja teraz nawet próbowałem sobie zanotować, ale nie wszystkie chyba zdążyłem. Ale to też pokazuje, jak bardzo trafnie to pojęcie znaki czasu, że Pan je doskonale rozumie. Ja odwołam się tylko do tego, co Pan nazywał o śmierci Zachodu, takiej kultury Zachodu, bo to akurat, to było bardzo bliskie papieżowi Benedyktowi XVI. Papież bardzo często mówił o takim dyktaturze relatywizmu moralnego, który wynikał z tego, że Bóg został usunięty z takiego życia publicznego. I to papież dla niego, dla jego pontyfikatu i w wielu wypowiedziach on mówił, że to jest taki bardzo istotny znak czasu, czyli takie usunięcie Boga, myśli w ogóle o Bogu, o jego istnieniu z przestrzeni publicznej. Religia została zupełnie wyparta z takiej sfery, gdzie no, i czy to w polityce, czy w ekonomii, czy gdziekolwiek ta idea przestała istnieć. I w związku z tym no, zrodził się to, co papież nazywał pewnym takim relatywizmem, który prowadzi ostatecznie do unicestwienia człowieka, że czy technika, czy cywilizacja, której nie ma Boga, nie ma tego odniesienia do absolutnych wartości, sprawia ostatecznie, że człowiek sam zaczyna przeciwko sobie się zwracać i cała ta cywilizacja zamienia się w cywilizację śmierci. Jest to jest ten jeden z przykładów, który Pan powiedział, jako znak czasu, takiego relatywizmu prowadzącego do unicestwienia kultury, bardzo często na ten temat mówił właśnie papież Benedykt XVI. Ale te inne elementy, o których Pan też wspominał, no rzeczywiście w tych wielu wypowiedziach papieży, bo najczęściej w naszej audycji my się odwołujemy do wypowiedzi takich oficjalnych kościoła, które pochodzą z takich instytucji watykańskich czy samego papieża, żeby podkreślać, żeby nie swoje własne zdanie jakby prezentować, tylko żeby się opierać o katolicką naukę społeczną właśnie Ojca Świętego i wszystkich kongregacji watykańskich. Więc te wymienione przez Pana wiele różnych takich kilka elementów, które usłyszałem, takich znaków czasu, pokazujących na pewne tendencje. Na pewno widać, że śledzi Pan też to, co się dzieje w świecie. No i potrafi Pan to opisać. Natomiast ja na jedną rzecz tak tylko chciałbym zwrócić uwagę, że te tendencje, o których Pan wspominał, nie, takie właśnie o śmierci Zachodu, czy braku kapłanów, nie, bo to też jest znak czasu, że brakuje powołań. Więc zawsze mówił Pan o ekologizmie, czy ekologii, która może być pojmowana w bardzo, bardzo różny sposób. Wiemy, że ta ekologia, czyli szacunek dla stworzenia, może mieć taki charakter bardzo chrześcijański w duchu papieża Franciszka i jego encykliki Laudato Si, ale może mieć taki troszkę bardziej, nazwijmy to, zideologizowany wymiar takiej to ekologii czy troski o otoczenie, ale troszeczkę z innym aspektem, nie? Takim, więc jeżeli weźmiemy tylko te dwa przykłady, nie? Chcielibyśmy je teraz jeszcze przeanalizować, tak wspólnie zastanowić się nad nimi. Co Pan Bóg chce nam powiedzieć, że brakuje księży? W krajach zachodniej Europy, w Polsce już też te seminaria nasze nie są tak pełne. Więc to pytanie, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, do czego chce nas zachęcić, myślę, że jest ważnym pytaniem i myślę, że też wielu słuchaczy może sobie to pytanie postawić w ten wieczór. Czy najmniejszą, że tak powiem, jakimś takim apelem, które z tego znaku czasu wynika, to jest modlitwa o powołania kapłańskie. Taka usilna prośba do Pana Boga, żeby prosić Go, żeby dał ludziom młodym odwagę do tego, żeby podjęli się takiej posługi kapłańskiej, żeby szerzyć Ewangelię jako kapłani, jako zakonnice. Więc modlitwa na pewno jest taką bardzo istotną rzeczą, do której ta sytuacja może nas wzywać. Ale też myślę, że w bardzo wielu miejscach my też mało mówimy o kapłanach czy o takich powołaniach w rodzinach naszych, więc też może te takie praktyczne rozmawianie o tym, że ci kapłani są potrzebni, że siostry zakonne są potrzebne, bo naprawdę wspaniałe dzieła są rozwijane przez wiele sióstr zakonnych w wielu zakątkach tego świata. Więc to pytanie o to, że jest brak kapłanów jako swoisty znak czasu, na pewno może w nas z jednej strony pobudzić do tego, żeby się modlić, żeby angażować się w to, żeby takie powołania rodziły się, żeby młodzi ludzie mieli odwagę do podejmowania tej misji, ale z drugiej strony też może angażować ludzi świeckich do tego, żeby jednak pewne rzeczy wspierać kapłanów w pewnych pracach też apostolskich, duszpasterskich, w parafiach, angażować się, żeby też podejmować swoją odpowiedzialność za Kościół. Więc mówię to tak trochę dlatego, że zapewnie to pytanie, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez tego rodzaju sytuacje, tych odpowiedzi może być wiele. I każdy w tym poszukiwaniu odpowiedzi może poszukać to, co najbardziej tak leży w sercu, i jakoś się zaangażować w to, żeby odpowiedzieć na ten znak czasu, na ten brak kapłanów, żeby znaleźć jakąś swoją osobistą, najlepszą odpowiedź na ten tego rodzaju znak czasu. I też myślę, że to, że coraz więcej młodych ludzi, myślę, że jest to swego rodzaju znak czasu, w jakiś sposób w krajach Europy Zachodniej, ale nie tylko, bo tak jak obserwuję to czasami jakieś spotkania, które moi współbracia, którzy pracują gdzieś w Brazylii, czy w Meksyku, czy też w krajach afrykańskich, że taka troska o to, żeby nie niszczyć środowiska, żeby nie zaśmiecać go na przykład plastikiem, to nawet w Afryce to już jest bardzo widoczne, że kiedyś jak się przyjeżdżało do jakichś takich miast, do Burkina Faso, czy na Wybrzeże Kości Słoniowej, to w takich małych wioskach wszędzie można było zobaczyć sterty plastiku, gdzieś tam jakieś torby plastikowe, które gdzieś tam po ulicach w wiatr przeganiał. Natomiast no, od jakiegoś czasu można zauważyć, że ci ludzie naprawdę też mają taką, że to nie służy. Że to rozrzucanie tego plastiku tam gdzieś no, zaśmieca, szkodzi im. Też zdrowie ich jest gorsze przez tego powodu, ponieważ ten plastik się tam gdzieś do wody wpada i tak dalej. Więc też można zauważyć, że taka świadomość, że należy coś z tym zrobić, ona się przebija. I to, że młodzi ludzie są wrażliwi z tego, na taką myśl o ochronie stworzenia, o to, żeby ograniczać na przykład jakieś zbędne jakieś rzeczy, że dużo młodych ludzi jest bardzo wrażliwych na tego rodzaju tematy, na tego rodzaju zachowania, też kształtowanie postaw. I ja myślę, że dla ewangelizacji, do tego, żeby takich młodych ludzi zorganizować, żeby taką wstępną ewangelizację, że tak powiem, można przeprowadzić, myślę, że też w Kościele na to znalazłaby się przestrzeń. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, na ten znak czasu, którym jest troska o środowisko, Kościół może znajdować odpowiedzi i znajduje odpowiedzi po to, żeby no jeszcze bardziej służyć i Panu Bogu, i Jego stworzeniu, i ludziom. I czasami te znaki czasu, które wydają się na pierwszy rzut oka tak trochę odległe może od Ewangelii, te znaki czasu mogą sprawić, że Ewangelia lepiej jest jeszcze realizowana. Więc mam nadzieję, że te dwa przykłady o braku kapłanów, braku powołań kapłańskich oraz takiej zatroskaniu o środowisko, że jako takie dwa znaki czasu, które mogą wywołać we wspólnocie Kościoła dobre, Boże, spowodowane Bożym Duchem odpowiedzi. Myślę, że co do tego też nie mamy wątpliwości i myślę, że warto się zaangażować, żeby te odpowiedzi znaleźć i żeby je z takim no, rzeczywiście dobrym, ewangelicznym w sercu nastawieniem, żeby je później realizować. Także jeszcze raz dziękuję Panie Pawle za tę listę różnych znaków czasu, które możemy zauważyć w różnych społeczeństwach na świecie, ale to już na konkretne analizowanie, rozważanie tych znaków czasu, myślę, że w ten wieczór nie będzie możliwości, ale inspiracja na pewno była bardzo cenna. Dziękuję jeszcze raz, Panie Pawle.
Ksiądz dr Zen Hanas. 22:58 na zegarach na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Znaki czasu w Kościele i w demokracji. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Justyna z Łódzkiego. Mam takie pytanie, ponieważ katechizm Kościoła katolickiego mówi, tam jest punkt 675 i 77, mówi, że przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. I ja tutaj pominę dalszy tekst, i żeby to po prostu nie rozwlekać. I jeszcze 677 mówi, że zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła. Zaraz, przepraszam, przeskoczyłam za bardzo. Że po prostu królestwo wypełni się nie przez historyczny triumf Kościoła zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła, które sprawi, że z nieba wstąpi Jego oblubienica. Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę sądu ostatecznego po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija. I też u świętego Marka Mateusza jest tam powiedziane, że kiedy więc na miejscu świętym ujrzycie bluźnierczą obrzydliwość, o której mówił prorok Daniel, a u proroka Daniela była mowa o zniesieniu ofiary ustawicznej, to można, myślę, że na pewno można to nawiązać, odnieść do mszy świętej. I dlatego prorok Daniel mówi o zniesieniu ofiary ustawicznej, codziennej ofiary i jakaś bluźniercza obrzydliwość w świętym miejscu. Święty Mateusz i Marek również do tego nawiązują, do proroka Daniela, do tego właśnie proroctwa. I teraz ksiądz powiedział, że taką ostatnią osobą, która interpretuje znaki czasu, jest papież. A Matka Boża w La Salette powiedziała, że Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta. Dlatego jeśli załóżmy, jeśli papież odejdzie od wiary, powiedzmy, będzie jakiś antypapież, to właśnie kto wtedy interpretuje, kto wtedy ostrzeże Kościół, czyli nas? I to jest moje pytanie. Bóg zapłać.
Pozdrawiamy Panią Justyną. Prosimy ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Pani Justyno, bardzo serdecznie dziękuję. Taka, powiedzmy, bardzo teologiczna wypowiedź z powołaniem się na źródła. Otóż najpierw pierwsza taka uwaga, że Kościół to nie jest instytucja, tylko przede wszystkim to jest mistyczne ciało Chrystusa, czyli możemy powiedzieć, że nawet jak odmawiając znaki czasu traktujemy Kościół jako społeczność, która ma wszystkie te oznaki, jak każda inna społeczność, żeby ją scharakteryzować i opisać, to on nie jest powołany do tego, żeby wyszukiwał zło, piętnował je i zwalczał przez prowadzenie świętej wojny, jakby to można tak określić. Bo rzeczywiście niektórzy chcieliby, żeby Kościół po prostu wyruszył i zmienił oblicze świata. Kościół ma inną misję. Bo podstawową misją Kościoła jest urzeczywistnianie zbawienia i uobecnianie Chrystusa. Może nawet w odwrotnej kolejności. Uobecnianie Chrystusa i urzeczywistnianie zbawienia. Bo panem czasu, panem świata jest Bóg. Nie Kościół ma panować nad światem. I tutaj właśnie przy interpretacji, ja dlatego mówiłem o tych niebezpieczeństwach, żeby ich uniknąć, to jest właśnie ten historycyzm, socjologizm, to on sprawia, że od Kościoła wymagamy czegoś, do czego on nie jest powołany. I tu więcej może zrobić każdy człowiek indywidualnie czy w grupach, bo Pan Bóg może pokierować tutaj losami ludzkości poprzez właśnie różnych ludzi, wielkich nawet, bo to jeden człowiek nieraz jest u podstaw wielkich zmian historycznych, kulturowych, społecznych. Więc tutaj jest większe źródło tej władzy Boga nad światem niż Kościół. Kościół nie jest powołany do prowadzenia świętej wojny. Podkreślam to dlatego, że często to jest tak kojarzone jak w islamie, że islam walczy z niewiernymi, ogłasza świętą wojnę, wszyscy wyruszają, są nawet w obowiązku, żeby się w tę walkę włączyć. Nie, Kościół jest, ma głosić Chrystusa, ma głosić Jego Ewangelię, ma urzeczywistniać zbawienie, które dokonało się przez misterium paschalne Chrystusa. To jest misja Kościoła. Więc w tej misji Kościół rzeczywiście może ponosić duże straty i my jesteśmy tego świadkami. Ale nie siła Kościoła w ilości, ale siła Kościoła jest w Chrystusie, który Kościół założył i poprowadzi go tak, aby swoją misję wypełniając również uczestniczył w tym przygotowaniu świata na jego powtórne przyjście. Bo przygotowuje się cały świat, nie tylko Kościół, wszyscy. Natomiast tutaj o tym objawieniu z La Salette musimy pamiętać, że każde objawienie prywatne jest bardzo takie ogólne, że tam nie ma tak, że jak mówimy Rzym, to nie znaczy, że Rzym to papież. My wiemy, że Rzym to jest centrum życia Kościoła, takie administracyjne. tam jest kuria rzymska, tam są urzędnicy kościelni, nie tylko kapłaństwo hierarchiczne w tych urzędach uczestniczy, ale również ogromna rzesza ludzi świeckich w tym ma udział. Więc ja myślę, że to jest taka próba też jednostronnego traktowania tych objawień prywatnych. Natomiast na pewno powinniśmy tutaj nabrać takiej ostrożności i takiej wyrazistości. Papież nie sam może działać, zawsze działa w kolegium biskupim. To jest biskup Rzymu i jeśli by zerwał łączność z kolegium biskupów, to wtedy możemy mówić, że zaczyna się schizma. Natomiast głos papieża jest głosem całego kolegium biskupów, bo w łączności zawsze występuje. Podobnie każdy biskup, któremu powierzony jest urząd ordynariatu, tylko w łączności z całym kolegium i z papieżem ma głos w wypowiadaniu się o sprawach wiary i moralności. Także głos papieża w sprawach społecznych, historycznych, politycznych, on może być niepełny. Mimo że tu, jak mówił Zenon, papież ma ogromną wiedzę, bo Kościół jest w każdym miejscu świata i te informacje, można powiedzieć, z tych najmniejszych komórek, jakie są parafie, one spływają do Rzymu i papież jest doskonale poinformowany o sytuacji konkretnych narodów, grup i tutaj jego wiedza jest ogromna, ale od strony ludzkiej tej wypowiedzi papieża poza wypowiedziami dotyczącymi wiary i moralności, to są wypowiedzi, które są tylko głosem w jakiejś dyskusji się toczącej. Ważnym głosem. Tak jak ważnym głosem papieża są właśnie dokumenty, które wydaje chociażby na temat ekologii Laudato Si. Przepiękna, wspaniała encyklika pokazująca rolę Kościoła w tym wymiarze zaopiekowania się stworzeniem. Tutaj papież się odwołuje do świętego Franciszka z Asyżu, pokazując jego miłość do brata Słońca, siostry Księżyc, no, całego tego piękna, które człowiek otrzymał od Boga. Natomiast papież, jeśli naucza w tym, do czego został z urzędu powołany, to według dogmatu o nieomylności ogłoszonym na Soborze Watykańskim I ma ten przywilej właśnie rozstrzygania o tych sprawach, które dotyczą właśnie wiary i moralności, ale też w łączności z kolegium. I wreszcie powinniśmy mieć świadomość i tutaj zachęcam do tego, żeby patrząc na magisterium, nauczanie Kościoła, a takim niewątpliwie jest katechizm, widzieć tam kilka warstw. Żeby czytać katechizm, to najpierw trzeba wiedzieć, że to, czego naucza katechizm, oparte jest na objawieniu, czyli na prawdzie. I tutaj nam potrzebna jest wiara, żeby odczytać. Dalej odczytać to przesłanie katechizmu. Dalej w nauczaniu Kościoła oczywiście zawiera się intelektualna interpretacja prawdy, czyli udział rozumu. I dzięki temu możemy uprawiać teologię, metodologicznie posługując się władzą rozumu, myśleniem, dochodzić do jakichś głębszych wniosków. I wreszcie w nauczaniu katechizmu jest też ta warstwa praktyczna. Jest bardzo dużo wskazań, jak należy postępować. Ale zawsze to jest związane z tym podstawowym wymiarem nauczania Kościoła w moralności z sumieniem ludzkim. I wreszcie ostatni element, najmniej doceniany w nauczaniu, to jest ta eschatologiczna perspektywa, ta finalizacja, o której mówiłem. Żeby zrozumieć nauczanie Kościoła, trzeba wiedzieć, że Kościół, który działa dzisiaj, widzi przede wszystkim wieczność. To jest miejsce, może źle powiedziane, to jest ta przestrzeń, w której działa Kościół i z jakiej perspektywy powinniśmy na jego nauczanie patrzeć. Że do końca zrozumiemy nauczanie Kościoła, również katechizmu, kiedy będziemy patrzeć przez tę eschatologiczną perspektywę, czyli tego powtórnego przyjścia Chrystusa i końca świata. Ale przyjście Chrystusa to nie znaczy zniszczenie wszystkiego. To przede wszystkim znaczy to, że zapanuje Bóg. I tutaj słusznie Pani pokazała, że to będzie zwycięstwo Boga, a sąd ostateczny to będzie sąd nad złem, bo nad śmiercią już Bóg zapanował przez zmartwychwstanie Bożego Syna. A to ostateczne zwycięstwo przy przyjściu Chrystusa to będzie to, że zło przestanie już istnieć.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Serdecznie dziękujemy. 12 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Znaki czasu w Kościele i w demokracji. Bardzo proszę. Halo.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony. Iwona z tej strony, z Lublina. Ja chciałam bardzo króciutko tylko powiedzieć i w bardzo prosty sposób troszkę zawęzić to wszystko, co usłyszeliśmy. No rzeczywiście ludzie bardzo starają się odczytywać znaki czasu. Ci takiej głębszej troszkę wiary no, proszą o pomoc Ducha Świętego i o umiejętność rozeznania tego. Ja chciałam powiedzieć tylko dwa słowa dosłownie, dwa zdania o pewnej szlachetnej kobiecie, która odeszła 7 grudnia, znana aktorka polska. Była to osoba, która bardzo, bardzo chciała zatrzymać czas, ale jednocześnie oddawała go powoli Panu Bogu, ponieważ jej narastające problemy ze zdrowiem rozumiała nie jako swoją przegraną życiową, tylko jako dalszą drogę do Pana Boga i szukała Pana Boga całym swoim sercem, chociaż cierpienie narastało i skracało jej ten czas, który tak naprawdę po ludzku chciała zatrzymać. Ja chciałam tylko to powiedzieć, bo byłam pod wrażeniem wielu rozmów z panią Katarzyną Manierską, która w piękny sposób odczytywała znaki swojego czasu tutaj na ziemi. To chciałam powiedzieć.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Dziękuję.
Amen. Dziękujemy również Pani Iwono, z Panem Bogiem. Ksiądz dr Zenon Hanas. Księże doktorze, czy słowo odniesienia?
No tak, tak, tak bardzo krótko, bo rzeczywiście z panią Katarzyną raz czy drugi w życiu miałem możliwość spotkania się też osobiście i też potwierdzam, że taką była osobą bardzo, bardzo mądrą, bardzo głęboką, przeżywającą swoje życie. Ale to też, jako dopowiedzenie, taka refleksja, która mi się tak, że jeżeli osoby są, które wszystkie wydarzenia naszego życia, bardzo negatywne, bardzo pozytywne, takie obojętne, że tak powiem, te, które życie nam przynosi, jeżeli są w stanie do tych wszystkich wydarzeń podchodzić z taką głęboką wewnętrzną wiarą, że Pan Bóg nadal troszczy się o nas, że przez te wszystkie wydarzenia próbuje docierać do ludzkich sumień, że nie chcę, że te wydarzenia, które są, to one służą temu, żeby przybliżać nas, kształtować nasze osobowości, to te osoby z taką pogodą ducha no mają w sobie taką mądrość i głębię. I to tak sobie tylko rzeczywiście można życzyć, żebyśmy byli takimi osobami, które w modlitwie o Bożego Ducha, abyśmy to wszystko, co się dzieje wokół nas, to wszystko, co budzi w nas nawet lęki, obawy, zatrwożenie, wprowadza nas w jakieś takie sytuacje trudne, takie to po ludzku rzecz ujmując, no żebyśmy umieli do tego podchodzić takim Bożym Duchem, tak jak, no powrócę do Ewangelii, tak jak Chrystus podchodził do swojej męki, tak jak Maryja, te wszystkie trudne doświadczenia swoje w jakiś sposób przeżywała, bo to jest sedno Ewangelii. No te wydarzenia, które są wokół nas, one czasami budzą w nas niepokój, lęki, obawy, ale Ewangelia i takie bycie z Panem Bogiem, modlitwie i bycie w Kościele pomaga nam w tych momentach odnaleźć wewnętrzny pokój, zaufanie i te wydarzenia nie niszczą nas, nie burzą tego wewnętrznego pokoju, tylko jeszcze bardziej umacniają nas w takiej drodze, która prowadzi do Pana Boga. Więc to doświadczenie, o którym Pani powiedziała, myślę, że też wielu z nas, ja tak spotykam wiele osób, którzy do różnych wydarzeń, do choroby też, do cierpienia, do tej całej sytuacji pandemii, potrafią podchodzić w taki bardzo spokój, dojrzały, głęboki, wynikający z sedna wiary. No i tego sobie warto życzyć w tej różnym interpretowaniu, poszukiwaniu tego, co życie codzienne nam przynosi w postaci znaków czasu.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Danuta z Małopolski. Ja nam już jestem osobą po 60 i chciałam powiedzieć, że bardzo często czytam Pismo Święte, właściwie codziennie, po kilka razy, ale tak gdzieś od 3 lat to już bardzo często. I parę razy, znaczy byłam świadkiem i mówię koleżance, że co otworzę sobie i oczywiście wcześniej modlitwa do Ducha Świętego. I zawsze otwieram na bliskie jest Królestwo moje, nawracajcie się i bierzcie z Ewangelii. Dlatego ja nie chcę, bo oczywiście ja tu nie jestem, ja wierzę w Słowo Boże, bo to jest Słowo Boże, które jest święte. Dlatego proszę wszystkich Polaków, bądźmy kochający się, bądźmy, jeszcze mamy ostatnią nadzieję, żeby się nawrócić, żeby się pojednać z Panem Bogiem, bo On jest naszą ostatnią nadzieją i Matka Boża nie ustaje. Matka Boża, która wczoraj obchodziliśmy jej święto, cały czas nad nami czuwa, nad całym światem i naprawdę bądźmy dla siebie dobrzy. Miłujmy się, póki jeszcze został nam ten czas, który tutaj oczywiście przeminie, bo niebo przeminie i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Czyli te słowa, które przeczytałam w Ewangelii, bliskie jest Królestwo moje, więc mam jeszcze czas, żeby te wypełnić tą miłość, o którą nas tak bardzo prosił Jezus. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy Pani Danuto.
Z Panem Bogiem.
Prosimy, ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Tak krótko, pani Danuto, widać to pani zatroskanie takie płynące z wiary, bo to jest właśnie taka postawa pokornej miłości, która nie myśli o sobie, tylko właśnie o innych. I tu widać z pani wypowiedzi tę troskę i rzeczywiście myślę, że to nie tylko są deklaracje, które pani wypowiada z odwagą tutaj na antenie, ale tak wygląda pani życie, że ten czas teraźniejszy to jest czas poświęcony innym i on wtedy zwraca się nam w wieczności jako czas, jako szczęście już bycia z Bogiem. Można powiedzieć, że że drugi człowiek, któremu poświęcamy nasz czas, staje się naszą drogą do wieczności, do szczęśliwej wieczności. Więc rzeczywiście starajmy się poświęcać w tej chwili dużo czasu tym innym ludziom, którzy są wokół nas. I zawsze zaczynajmy od tych najbliższych, bo często w gronie tych najbliższych są osoby najbardziej zaniedbane przez nas samych. Przez to, że brakuje nam cierpliwości, brakuje nam ciepła, brakuje tych relacji, brakuje tych wyrazów tego, co sprawia, że człowiek jest szczęśliwy. Więc to skupienie się na człowieku, ja myślę, że pozwala nam zobaczyć czas zupełnie w innej perspektywie. Perspektywa czasu przez człowieka, ona zawsze przybiera perspektywę wiecznej szczęśliwości. Więc myślę, że to wezwanie papieża z jego Jana Pawła II, naszego świętego papieża, z Redemptor Hominis, kiedy on ku zdziwieniu w pierwszej encyklice mówi, że pierwszą drogą Kościoła jest człowiek, że człowiek jest u fundamentu wszystkiego, co Kościół czyni, to właśnie pokazuje nam, jaką drogę mamy dzisiaj obrać. Że rzeczywiście jest wiele znaków, które nam w różny sposób ukierunkowują myślenie, ale tak naprawdę chodziłoby o to, żeby interpretować je w perspektywie człowieka, w perspektywie jego powołania, w perspektywie tego, że wszyscy stanowimy jedną wielką Bożą rodzinę i Bóg nie chciałby nikogo z tej rodziny, do której my należymy, utracić. I z drugiej strony Bóg widzi, że każdy z nas przez swój czas tak wiele może zrobić dla drugiego człowieka, również w tym wymiarze jego zbawienia.
Dziękujemy serdecznie. Na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych, znaki czasu w Kościele i w demokracji. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To ja proszę księdza, co dzwonię, Beata z południowej Polski, czekam na telefon.
Bardzo nam miło, pani Beato, jesteśmy już na antenie.
Dobrze. Szczęść Boże. Czy ja rozmawiam z doktorem,
tak?
Hasanem?
Tak, tak, Hanasem.
Tak, mogłabym prosić troszkę głośniej, bo ja tak...
Bardzo proszę.
No, ja chciałam właśnie podzielić się taką informacją, że mąż ma właśnie takie znaki czasu, można powiedzieć, w dzisiejszych czasach, że Matka Boża objawia mu się i Pan Jezus, i Matka Boża w tym objawieniu prosiła... Proszę ludzkę, żeby się modliła w domach całymi rodzinami i w kościołach na różańcu, bo Bóg bardzo się zagniewał na ludzkość i dlatego przychodzą takie kary. Ludzie odcinają się od Boga. Kościoła są wobec siebie obcy. Ale proszę ojca, ale mąż właśnie, te objawienia są te znaki czasu. On ma tyle napokazywane wszystkiego, tylko on tego nie chce przyjąć. On tego tak jakby mówi, dlaczego ja mam to przekazywać, dlaczego ja mam o tych objawieniach mówić, o tych znakach. A Matka Boża bardzo go prosi, ponawia, a nawet Jezus prosi, żeby jego matkę, moja matka została wywyższona.
Pani Beato, może pozwólmy, aby odnieśli się do tego nasi goście, dobrze? Poprosimy o słowo podsumowania księdza profesora. No, to niech będzie już pewnego rodzaju także czas zwieńczenia naszej dzisiejszej audycji. Bardzo proszę.
No, chcielibyśmy na zakończenie taką modlitwą objąć wszystkich, zwłaszcza panią Beatę i też męża. To pragnienie, żeby się modlić, żeby ta modlitwa była w rodzinach, no na pewno jest bardzo dobrym pragnieniem i takim bardzo pochodzącym z serca Ewangelii. Wiemy doskonale, że wiele takich trudnych doświadczeń, które
przynosi nam życie codzienne i też takie wielkie wydarzenia na świecie, to co nazywamy właśnie znakami czasu. Wtedy, kiedy spotykamy się we wspólnocie, kiedy potrafimy na ten temat wspólnie tak bardzo poważnie rozmawiać, właśnie w atmosferze modlitwy, w atmosferze czytania Pisma Świętego, które Ewangelia ostatecznie obiecuje nam radość zbawienia. Koniec naszego życia to nie będą męki jakieś i nie będzie tylko śmierć, tylko jesteśmy prowadzeni przez Pana Boga do bycia z Nim, do pełni szczęścia w Jego obecności. Więc ja wierzę głęboko, że taka wspólna modlitwa, rozmowa też nawet o trudnych takich sprawach, które pozwolą nam zrozumieć to, co się dzieje wokół nas, jest w takich czasach niepewności, a bez wątpienia mamy takie czasy. Przeżywamy ten czas pandemii i wiele innych takich sytuacji, które się toczą wokół nas, sprawiają, że jest w nas wiele niepokoju. Więc na pewno takie wspólne rozmawianie, poważne w gronie swoich najbliższych, o tych ważnych tematach w atmosferze modlitwy będzie nam bardzo, bardzo pomocne. Więc życzę wszystkim słuchaczom, żeby ta nasza dzisiejsza audycja i to rozmawianie o znakach czasu, które Pan Bóg nam przysyła, żeby ona pogłębiła w nas jeszcze takie zaufanie, że Pan Bóg naprawdę nie porzucił ludzkości, że ciągle jest z nami, że te obietnice, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, że ta obietnica daje nam nadzieję i pewność tego, że idąc razem z Chrystusem, nie musimy się o nic obawiać. Więc tego chciałbym nam życzyć, te wszystkie znaki czasu, które interpretujemy, o których rozmawiamy, żeby zobaczyć to w tym świetle, tej obietnicy Jezusa Chrystusa, który obiecał nam swoją obecność aż do końca tego świata.
Dziękuję. Ksiądz dr Zenon Hanas, przełożony palotyńskiej prowincji Chrystusa Króla, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prosimy o słowo podsumowania księdza profesora Jana Przybyłowskiego.
Ja bym tu chciał tak na zakończenie powiedzieć, że czas i znaki czasu to są takie prezenty od Pana Boga. I należy się najpierw radować tego, że Bóg chce do nas przemawiać, że cały czas jest właśnie w tych znakach czasu obecny, że to nie jest nasz wymysł. Jednak Bóg się ciągle również w ten sposób objawia w życiu Kościoła, w życiu społeczeństwa ludzkiego, ale też w życiu każdego z nas. Więc to jest prezent, to jest dar. A z drugiej strony powinniśmy wiedzieć, że po ludzku czas nie zawsze przemija w takim jednakowym tempie, w rytmie, że tak wiele zależy od nas, co my z tym darem zrobimy, jak go spożytkujemy. I tutaj z rozmów, jakie przeprowadziliśmy dzisiaj, wynika, że tak wiele może człowiek zmienić, jeśli czas wypełni miłością, szczęściem, prawdą, jeśli w tym swoim czasie znajdzie miejsce dla Boga. I wtedy czas jakoś przestaje być tylko tym upływającym, nieuchwytnym momentem w naszym życiu, ale staje się czymś uchwytnym właśnie przez to, że oddajemy to Bogu, oddajemy to temu, do którego czas należy, bo On jest Jego Panem. Więc poświęcajmy w naszym czasie tym naszego życia jak najwięcej chwil, momentów Bogu i to nie róbmy jako nasz obowiązek, tylko przede wszystkim jako taką duchową potrzebę, a to nas ukierunkuje na wieczność i na szczęście. I tego też naszym dzisiejszym słuchaczom życzę, żeby mieli w sobie tyle sił i tyle przekonania, żeby dając Bogu czas wierzyć, że Bóg odda nam go w postaci szczęśliwej wieczności.
ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym gościom za dzisiejsze spotkanie w temacie znaki czasu w Kościele i w demokracji. Jakże dużo światła poprzez nasze spotkanie, myślę, że zostało rzucone na tę rzeczywistość znaków czasu, które również i my powinniśmy zauważać, interpretować w naszym życiu, następnie adekwatnie na nie odpowiadać. Za to spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy, księże profesorze, księże doktorze.
Dziękujemy bardzo wszystkim osobom dyskutującym, dialogującym z nami. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Bóg zapłać wszystkim radiosłuchaczom za czas zasłuchania, za współtworzenie dzisiejszej audycji w temacie znaki czasu w Kościele i demokracji.